Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje.
Doktor Radosław Bomba, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Instytutu Nauk o Kulturze, dyrektor Centrum Badań Gier Wideo UMCS.
Seria gier Gothic jest tak zwanym CRPG, czyli komputerową grą fabularną, która przenosi nas w świat fantasy. No i patrząc właśnie z perspektywy rozwoju tego nurtu, rozwoju właśnie tego gatunku growego, który właściwie dość prężnie rozwija się od lat 70. XX wieku, no to jest to gra pod wieloma względami przełomowa. Gra niezwykle rozbudowana z ogromną ilością questów, z ogromnym światem, no i też z niesamowitym klimatem, który odbiorcy, gracze bardzo sobie cenią. Gra doczekała się 3 części, no i właściwie każda część była ogromnym sukcesem komercyjnym. Dawało też duże możliwości samym graczom, bo w dużej mierze decydowaliśmy o tym, kim będzie nasz bohater, tak? Przez rozbudowaną personalizację, wybieranie questów, ale też wygląd naszego bohatera. W Gothicu właściwie mogliśmy się przebierać, ubierać, zmieniać tą physis, co też było atrakcją, a jednocześnie wpisywało się w pewien, za kambelem można powiedzieć, taki monomit, czyli od takiego pucybuta do milionera, bo zaczynamy jako właściwie bardzo słaba postać, która jest narażona na różne ataki. A stajemy się coraz potężniejsi, coraz silniejsi, mierzymy się z coraz potężniejszymi przeciwnikami.
A z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało wszystko, co żywe. Rośliny i zwierzęta, wilki i owce, a na samym końcu powstali ludzie.
Mateusz Pawłowski, lead producer i voice-over director w zespole The Chronicles of Myrtana Team, jeden z twórców modyfikacji do gry Gothic 2 Noc Kruka, Kroniki Myrtany, Archolos.
Z serią Gothic to każdy z nas miał wspomnienia już chyba od wczesnego dzieciństwa, bo ta gra ma już ponad 20 lat, więc każdy z nas miał z nią jakąś styczność. Ta gra jest dalej na tyle unikalna, że zechcieliśmy stworzyć coś własnego, coś, czego nie dostaliśmy w późniejszych latach, bo seria troszeczkę poszła w innym kierunku niż wszyscy oczekiwali. Mieliśmy świadomość, że jeżeli ten zespół nie utworzy jakiś bliższych relacji pomiędzy sobą, to ten projekt nie przetrwa więcej jak pół roku do roku, więc w pierwszym etapie skupiliśmy się na tym, żeby się lepiej poznać. Organizowaliśmy trochę zlotów, trochę innych okazji do tego, żeby ludzie mogli ze sobą pogadać, poznać się, wymienić pewne pomysły, dlatego że jeśli masz grupę kolegów, dla których to robisz, no to twoje podejście jest w tym momencie też zupełnie inne. Co do historii, no to my chcieliśmy pokazać konflikt zbrojny troszeczkę z innej perspektywy, no bo większość gier czy filmów zawsze skupia się na bohaterach, którzy walczą na pierwszych frontach i są dosyć istotnymi postaciami w całym konflikcie. My chcieliśmy pokazać, co dzieje się z całą resztą, jak wojna wpływa na całe społeczeństwo, które w tym konflikcie może nie uczestniczy w sensie fizycznym, nie są na pierwszych liniach, natomiast jak to wszystko oddziałuje na życie społeczne.
Gothic był też taką grą, która bardzo mocno angażowała odbiorców i bardzo mocno też inspirowała do takiej aktywnej twórczości. Zresztą właściwie bardzo często w takiej debacie, dyskusji o grach komputerowych zapomina się o tym, że jest to medium niezwykle aktywne. Nie jesteśmy tutaj biernym odbiorcą, który ogląda, tak, przyswaja treści, tylko bezpośrednio je kształtujemy i to doskonale widać właśnie w Gothicu, w decyzjach, które musimy podejmować, w decyzjach, które wpływają na narrację, na fabułę i wiele osób, które jakby w ten sposób zaczęły grać w Gothica, chciało przedłużyć tą swoją przygodę i doświadczenie, powiedzielibyśmy, tego świata, marki, i rozlało się to właśnie w szereg innych aktywności, takich bardzo ciekawych, czyli znajdziemy do dzisiaj na YouTubie filmy fabularne, tak, które powstały w świecie Gothica, czyli Gothic był planem filmowym, no ale też memy, mody, prawda, to jest taka właściwie seria, która wpisuje się w takie, no, powiedzielibyśmy dzisiaj evergreeny, prawda? Czyli gry, które ciągle są pamiętane i ciągle są w jakiś sposób wznawiane i dzięki właśnie tej aktywności fanowskiej ożywiane.
Trudno jest robić prequel legendarnej gry, z którą wiele ludzi ma bardzo ciepłe wspomnienia, nie biorąc ich zdania pod uwagę. spędziłem i moi koledzy również wiele godzin nad tym, o czym rozmawia się na próbkach, jakie ludzie mają teorie, jakie są najczęstsze memy. Więc część rzeczy, które wprowadziliśmy do gry, też inspirowaliśmy się tym, o czym dyskutowało przez lata, albo jakie zastrzeżenia do gry miała społeczność. Myślę, że każdy rozsądny producent powinien brać pod uwagę zdanie jego odbiorców. Bo gdybyśmy tego nie zrobili, robili wszystko w 100% po swojemu, to nie wiem, czy odbiór gry byłby tak dobry, jak jest w tym momencie.
Natomiast w kontekście Gothica warto też wspomnieć o takim zjawisku postcyfrowości. Mówi się o tym, że my już żyjemy w świecie, w którym rewolucja cyfrowa się dokonała, bo właściwie ciężko już znaleźć praktykę społeczną, która w mniejszym lub większym stopniu nie jest zapośredniczona przez algorytmy, przez urządzenia i przez technologię. A to jakby stawia nas w takiej sytuacji, że dochodzi do pewnej redefinicji i przemyślenia tych relacji między tym, co cyfrowe i analogowe. W szerokim sensie widzimy takie fenomeny, że na przykład nagle odżywają kasety magnetofonowe, płyty winylowe, prawda? I cieszy się to ogromną popularnością. Przenosząc to na gry, sytuacja jest analogiczna, że nagle zaczyna pojawiać się taki nurt neo-retro, że zaczyna się doceniać właśnie te starsze gry, te doświadczenia. Często właśnie w taki nostalgiczny sposób wraca się do tych doświadczeń, które dla niektórych były doświadczeniami dzieciństwa. I na tej fali właśnie takie gry, między innymi jak Gothic, wracają, prawda? Stają się na nowo popularne.
No nie ma dla twórcy chyba nic lepszego, jak zostać docenionym w tym aspekcie. No część graczy uznaje Kroniki już jako część tego świata Gothica, chociaż nigdzie nigdy nie padło określenie dobra, Kroniki są częścią kanonu, cześć. Natomiast to, że tak szerokiej liczbie odbiorców przypadło to do gustów, no to jest tylko czyste szczęście. No nie pozostaje nam nic, jak tylko pochylić czoła i podziękować za to. Dla mnie na przykład niesamowitym doświadczeniem był Pyrkon w tym roku, gdzie mieliśmy prelekcję i przyszło naprawdę dużo osób. Połowa w ogóle nie weszła na salę i dostaliśmy na wyjściu aplauz na stojąco. No to są rzeczy, dla których warto to było robić latami.
Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną.